Dzień dobry, tu wakacyjny, bajkowy południk. Ciekawa jestem, czy ktoś już zatęsknił za szkołą. Już słyszę te oburzone samym wspomnieniem szkoły okrzyki, no ale przecież niemal w każdym sklepie uśmiechają się już z półek do nas pachnące nowością piórniki, kredki, ołówki, gumki, zeszyty, bloki, tornistry, worki i mazaki. No i przydałoby się oswajać pomału z myślą, że mniej więcej za 3 tygodnie możemy usłyszeć dzwonek wzywający na lekcję. Ale na razie korzystamy z wolności i dobrej pogody, bo nawet jeśli słońce schowa się za chmurą, albo jeśli z dużej chmury chluśnie czasem deszcz, to i tak latem jest tak przyjemnie, że słuchacze bajkowego południka najchętniej zamieszkaliby na podwórku przy zjeżdżalni, tuż pod trzepakiem.
Można się na placu zabaw bawić, pograć się, pobawić w berka.
Ja najbardziej lubię grać w piłkę i bawić się z koleżankami. My jeździmy na rowerze, albo skaczymy na trampolinie, albo właśnie gramy w piłkę najczęściej. W piłkę nożną, albo w koszykówkę.
Bawić się w chowanego z siostrą i lubię przychodzić na plac zabaw, chustać się na chustawkach, chodzić po drabinkach. Lepiej bawić się na podwórku. Bo jak jest taka ładna pogoda, to lepiej nie stracić szansy. Można kogoś spotkać i po prostu jest fajnie.
Pewnie, że fajnie. Przecież pod chmurką, na podwórku dookoła nas jest tyle inspiracji do zabawy, o czym przekonuje nasz ekspert honorata z augustowskiej fundacji Mamy Mamy.
Koniecznie trzeba wyjść na podwórko. Nieważne, czy pada, czy jest upalnie, czy jest zimno, czy ciepło. Jak pada, można wziąć kalosze. Jak jest upał, można się trochę rozebrać. Koniecznie trzeba wyjść na podwórko. Kontakt z naturą to jest coś, co potrafi rozkręcić dzieciaki. Jak jest deszcz, mokniemy. No, nie bójmy się tego. Jak jest lato, to dziecko naprawdę nic nie grozi w związku z deszczem. Załóżmy kalosze.
Wyschnie.
Tak, załóżmy kalosze, płaszczyki przeciwdeszczowe. A niektóre dzieciaki naprawdę pierwszy raz mogą swobodnie wskoczyć sobie w kałużę, pobrudzić się trochę. Przecież to można ubrać.
Biegać między kroplami deszczu.
Tak, tak, tak. Zrobić sobie prysznic z gałęzi. To naprawdę dzieciaki odkrywają takie rzeczy, taką radość i to uczucie jest szczere i promieniuje.
A jak dopisuje pogoda?
Proponuję dać nura do wody. Można tam wyłowić niesamowite skarby, wodorosty, które mogą się stać włosami syreny. Można wyłowić muszle, które mogą stać się nową przygodą w poszukiwaniu perłowych skarbów. Trzeba troszkę poświęcić czasu dzieciakom, no ale możemy od czasu do czasu zejść z naszego ręcznika, z naszego kocyka i pobawić się razem z dziećmi.
Zbudować z piachu, zamek,
fortece. Tutaj tatusiowi pewnie się w tym jak najbardziej odnajdą, ale mamy też wystrój z liści, z kwiatów.
Tak naprawdę każde znalezisko wakacyjne może być pretekstem do artystycznego wykorzystania, przetworzenia. Kamyki tak. Możemy zabrać do domu i ułożyć w doniczkach z kwiatkami. Z jakichś takich większych form przycisk do papieru.
Zgadza się. Z patyków i z liści możemy zrobić ślimaka. Piasek możemy usypać w słoiczku i mamy tęczowy krajobraz, przekrój przez glebę, jeśli spojrzymy na to z takiego bardziej edukacyjnego punktu widzenia. Wszystko może być radością, wszystko może być zabawą, tylko musimy sami dostrzec w czymś potencjał.
Nie gańmy dzieci, jeśli będą chciały z wyjazdu wakacyjnego przywieźć pełne kieszenie skarbów.
To jest pamiątka. Nie traci się na pewno na to pieniędzy, natomiast bagaż emocjonalny jest naprawdę bardzo duży. No i ta wartość sentymentalna, gdy się znajdzie po latach taki kamyk, który kiedyś wiele znaczył dla dziecka, to przypominają się wszystkie te chwile, całe te wakacje, całe dzieciństwo, zapachy, smaki, słońce, deszcz.
Niektórzy lubią tworzyć takie książki z wakacyjnych wypraw. Można wtedy te najcenniejsze znaleziska wkleić.
Cała taka baza przekrojowa wspomnień. Można też zrobić takie pudełeczko skarbów, podpisać samą datą, który to rok, z którego to roku, bo te lata
tak szybko
się
mijają, mieszają się.
Zabawa to fajna sprawa, a w towarzystwie rodziców to już pełne szczęście. Kiedy znaleźć na nią czas, jak nie w wakacje? Witam ciepło, Olga Gordiejew, Bajkowy Południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Ciekawa jestem, czy ktoś próbował policzyć wszystkie kolory, jakie możemy znaleźć na skrzydłach motyli. Tego lata odkrywamy różnobarwny świat fruwających owadów, fascynujące przemiany, które przeżywają w swoim krótkim życiu. A w podróży po niezwykłym świecie motyli naszą przewodniczką jest doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku Izabela Dziekańska. Dziś poznamy niedźwiedziówkę Kaję.
Niedźwiedziówka Kaja. To jest właśnie przykład też takiej ćmy, która jest bardzo kolorowa, bardzo ładna, jest też dość duża, bo mierzy tak około 6 do 7,5 cm. No i to jest taka ćma, której ani nie można pomylić ze żadną inną. Ciężkość przejść obok niej obojętnie. Ona podobnie jak kraśniki ma też takie kontrastowe ubarwienie, podobnie też jak ona ma te właściwości trujące, ale też nie ma tutaj obawy, żeby się nią zatruć, tak? Taka ćma, którą się bardzo często spotyka, one często przylatują do światła, wpadają do bloków nawet, tak, na klatkach schodowych często też się je spotyka. A więc Kaja normalnie jak siedzi w spoczynku i ma złożone skrzydełka, to my widzimy w zasadzie taką brązową ćmę, właśnie kontrastowe, białe, takie paseczki jakby, taki wzorek. Ale w momencie, kiedy ona się poczuje zaniepokojona, ona nagle wysuwa spod spodu swoje takie jaskrawe oblicze i w tym momencie widzimy takie pomarańczowo, czasem czerwonawe tło z ciemnymi plamami, ale te plamy tak naprawdę się mienią na granatowo. To pod kątem światła, no jak światło pada, to jest to taki naprawdę intensywny niebieski kolor. Ona tak troszeczkę unosi skrzydła i właśnie bardzo dobitnie nam demonstruje tą swoją ostrzegawczą kolorystykę. Nie jedz mnie, bo się otrujesz. Tak więc ptaki jej unikają, ale Kaja jest też bardzo ciekawą i bardzo atrakcyjna, kiedy jest gąsienicą. Dlatego, że jest bardzo włochata. W ogóle niedźwiedziówka Kaja, tak? Niedźwiedź, tak? Niedźwiedź nam się kojarzy z futrem. Ona też w ogóle jest nazywana inaczej niedźwiedziówką gosposią, nożówką. Ale właśnie wróćmy do tego futra, które jest naprawdę bardzo imponujące, zwłaszcza już takich wyrośniętych larw. Długie, brązowe, z takimi siwo-białymi, jeszcze dłuższymi włosami. Więc w zasadzie to one się powinny cieszyć, że są takie małe, bo jeszcze może co po niektórzy by się połaszczyli, żeby mieć na zimę takie gęste futro, zrobić sobie płaszcz. Na szczęście Kają coś takiego nie grozi. Ale co ciekawe, one takie gęste futro noszą latem, kiedy jest ciepło. No i tak można się zastanawiać, po co takie futro w takich temperaturach? No bo to futro w zasadzie pełni troszeczkę inną funkcję. Dlatego, że takie futrzate posiłki nie są lubione przez ptaki. I to futro jest właśnie po to, żeby te gąsienice nie były zjadane przez ptaki.
Czyli pomysł na przetrwanie.
Pomysł na przetrwanie, czyli ptaki podobnie jak my włosów w jedzeniu nie lubią.
A sama niedźwiedziówka, jaką ma rozpiętość skrzydeł?
6-7,5 cm.
I jak jest rozłożona, to jedną część skrzydełka ma właśnie
brązowo-białą. To w momencie, kiedy właśnie jest zaniepokojona, to widzimy. I te dolne skrzydła, które tylko właśnie w momencie takiego zaniepokojenia albo kiedy leci, wysuwa, widzimy, to są właśnie jaskrawe. Zresztą jaskrawe też jest odwłok.
Pomarańczowe.
Pomarańczowo-czerwonawe wręcz.
Nawet.
Tak.
I na tym takie czarne, brązowe plamki.
Tak, brązowe, no i granatowo wymieniące się w przypadku tych skrzydeł tylnych.
Prosimy o rysunki motyli. Te najładniejsze nagrodzimy książką od wydawnictwa Multico, książką Izy Dziekańskiej, Motyle dzienne i nocne. Rysunki możecie przynosić do radia albo przysłać je pod adresem Bajkowy Południk, Polskie Radio Białystok, Świerkowa 1. Możecie też fotografować motyle i wybrane zdjęcia nagrodzimy. Przesyłajcie je pod adresem bajkowy@radiobiałystok.pl. W naszym cyklu Do słuchania, do czytania czas na opowiadania do chichotania wydawnictwa BIS.
Tygrys. Jak ja lubię tygrysy. Wielkie, żółte, w brązowe paski. Takiego właśnie tygrysa spotkaliśmy z Antkiem w ogrodzie. Zaczęło się od tego, że lepiliśmy bałwana. Powoli zapadał zmrok, a my mieliśmy gotową dopiero jedną kulę. Właściwie to był raczej wałek, który ugniatałem ze wszystkich sił, żeby choć trochę przypominał brzuch bałwana. Nagle za krzakiem agrestu coś się poruszyło. — Co to było? — spytał szeptem Antek i najpierw odsunął się trochę od podejrzanego krzaka, a potem szarpiąc mnie za rękaw krzyknął. — Zobacz, zobacz, to chyba kot, ale wielki! — Jaki kot? To tygrys! — zawołałem. Prawdziwy tygrys, żółty, w brązowe paski. Zwierzak wyszedł zza krzaka. Był na tyle blisko, że można go było zobaczyć i na tyle daleko, że nie mieliśmy pewności, co to jest. Nagle bardzo duży kot, albo nie taki duży tygrys, zobaczył nas i znieruchomiał. W zapadającym zmierzchu błysnęły jego ślepia. — Widziałeś? — spytałem. — Zaświecił się. — Musimy uciekać. Z tygrysami nie ma żartów. Antek raz po raz zerkał w stronę domu. — Coś ty! Nie zdążymy dolecieć nawet do drzwi. Tygrysy są strasznie szybkie. — szepnąłem. — Mają przecież więcej nóg niż my. — To może ja pobiegnę w lewo, a ty w prawo. Antek gorączkowo szukał wyjścia z sytuacji. Nie będzie przecież mógł gonić nas obu. Złapie najwyżej jednego, a drugi mu ucieknie. W pierwszej chwili pomysł nawet mi się spodobał, ale potem pomyślałem, że tygrys może pobiec za mną, a nie za Antkiem. I wtedy ten plan nie wydawał mi się już taki fajny. Nie, lepiej się nie rozdzielajmy. We dwóch łatwiej sobie z nim poradzimy. W razie czego ty musisz ciągnąć drania za ogon, a ja będę boksował go po brzuchu. Dla rozgrzewki przez chwilę muciłem pięściami powietrze. A może jak mu damy marchewkę, to się odczepi? Antek wyjął z kieszeni marchewkę, która miała być nosem naszego bałwana. Tygrysy to nie króliki. Zamiast marchewek wolą upolować sobie świeże mięso. Spojrzałem na Antka, a Antek na mnie i obu nam zadrżały brody. Zwierzak stał bez ruchu i nie spuszczał z nas wzroku. Tylko koniuszek jego ogona kręcił się niepokojąco. On coś kombinuje. Zobacz, co wyrabia z tym ogonem. Denerwowałem się. Jak nic nie wymyślimy, to zaraz nas dorwie i zje. No to musimy ulepić dużo kul ze śniegu i będziemy w niego walić. Antek już zgarniał śnieg i uklepywał pierwszą kulę. Zwariowałeś? Chcesz drażnić tygrysa? Wiesz, co się stanie, jak on się wścieknie? Popukałem się znacząco w czoło. Może lepiej na 3-4 zawołamy mamo ratunku? Zaproponowałem. Coś ty. Mama raczej nas nie usłyszy. Za to tygrys na pewno. I nie wiadomo, co sobie pomyśli. Może, że na niego krzyczymy? Albo, że go przezywamy? Teraz Antek puknął się w czoło. I tak staliśmy, zmarznięci w ciemnym ogrodzie i nie wiedzieliśmy, co dalej. Naprzeciwko, obok krzaka agrestu, czaił się dziki tygrys. Patrzył na nas, ruszał ogonem i świecił ślepiami. Nagle odwrócił się i ruszył przed siebie. Po chwili zniknął nam z oczu. Zostały po nim tylko ślady tygrysich łap na śniegu. — Udało się! Hurra! Przegoniliśmy tygrysa! — wrzasnąłem. — Wystraszył się, widziałeś? Normalnie uciekł! Antek nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Nie czekając, aż tygrys zmieni zdanie, pobiegliśmy do domu. Wpadliśmy z krzykiem do kuchni. — Mamo, przegoniliśmy tygrysa! Był w ogrodzie i chciał nas zjeść! Wielki, dziki tygrys w paski, żebyś widziała, jakie miał ślepia i jak nas straszył ogonem. Zaczaił się pod krzakiem agrestu i udawał kota, ale nie daliśmy się nabrać, przegoniliśmy go. Tygrys? Co wy opowiadacie? Mama aż przysiadła z wrażenia na kuchennym krześle. Ależ to musiał być kot naszego sąsiada, pana Leszka. Ten kot jest rzeczywiście duży, rudy i czasami zapuszcza się do naszego ogrodu. Ale jaki tam z niego tygrys? Mama się roześmiała i kazała nam zdjąć mokre buty i kurtki. Wyszliśmy z kuchni bez słowa. Niech mama się śmieje, ile chce. My i tak wiemy, że w ogrodzie był najprawdziwszy dziki tygrys w paski. Tylko że tego nie da się wytłumaczyć dorosłym.
Czytał Artur Barciś. I to już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.